Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Pełnomocnik pani Alicji Tysiąc wielokrotnie podkreślała, że na ławie oskarżonych jest nie tylko gościciela, ale Kościół katolicki.
Wrócimy do wyroku w sprawie Alicja Tysiąc kontra gość niedzielny, który coraz szerzej jest komentowany jako próba wprowadzenia cenzury i kneblowania środowisk katolickich. Ponadto nadamy kolejny odcinek Okruchów Ewangelii, a zaczynamy od papieskich aktualności. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Osoba i jej godność to centralne dobro społeczeństwa, stwierdził papież, spotykając w Watykanie 7 tysięcy wolontariuszy włoskiej ochrony cywilnej. Tego właśnie dobra mają oni strzec podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Benedykt XVI nawiązał do kwietniowego trzęsienia ziemi w Abruzji, gdzie podczas swej wizyty miał okazję zobaczyć ofiarną służbę wolontariuszy. Przypomniał, że w Rzymie zapewniali oni bezpieczeństwo ogromnym rzeszom przybyłym na Światowy Dzień Młodzieży w roku 2000, czy później na pogrzeb Jana Pawła II. We włoską ochronę cywilną zaangażowanych jest obecnie około 1 300 000 osób.
Jak uczy nas Ewangelia, miłości bliźniego nie można delegować. Państwo i polityka, mimo koniecznej troski o opiekę społeczną, nie mogą jej zastąpić. Jak napisałem w encyklice Deus Caritas Est, miłość zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Wymaga ona i zawsze będzie wymagać osobistego, dobrowolnego zaangażowania. Właśnie dlatego wolontariusze nie są od zapychania dziur w sieci socjalnej, ale naprawdę przyczyniają się do nadania społeczeństwu ludzkiego i chrześcijańskiego oblicza. Bez wolontariatu dobro wspólne i społeczeństwo nie mogą trwać długo. Ich postęp i godność zależą bowiem w znacznej mierze właśnie od tych, którzy czynią więcej niż jest ich ścisłym obowiązkiem.
Papież wskazał wolontariuszom wzór miłosiernego Samarytanina. Udzielił on napadniętemu przez zbójców nie tylko doraźnej pomocy, zadbał też o dalszą opiekę, by zapewnić mu powrót do normalnego stanu.
Feministki chcą wprowadzać w Polsce aborcję na życzenie tylnymi drzwiami oraz dzięki precedensowym wyrokom, powiedział Radiu Watykańskiemu rzecznik Episkopatu Polski, komentując wyrok sądu w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko gościowi niedzielnemu. Ksiądz Józef Kloch nawiązał zarazem do słów wypowiedzianych po ogłoszeniu wyroku przez Alicję Tysiąc, że już nigdy Kościół nie będzie mógł obrażać kobiet. Zdaniem rzecznika oznaczają one, że nieprawdziwe oskarżenie skierowane na katolicki tygodnik zostało rozciągnięte na Kościół katolicki w Polsce. O wyroku i jego echach Rafał Łączny rozmawia z redaktorem Gościa Niedzielnego Andrzejem Grajewskim.
30 tysięcy złotych plus ponad 2 tysiące złotych kosztów sądowych oraz przeprosiny na łamach tygodnika to wyrok, jaki zapadł w piątek przed sądem apelacyjnym w Katowicach w sprawie Alicja Tysiąc gość niedzielny. Panie doktorze, zarówno redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, ksiądz Marek Gancarczyk, jak i Kuria Katowicka cały czas powtarzają, że nie padł tekst, o który Alicja Tysiąc oskarża redakcję Gościa Niedzielnego, z powodu którego wystąpiła do sądu. Gdybyśmy mogli wyjaśnić, o jakie zdania chodziło, których rzeczywiście w tygodniku, dodajmy w artykule sprawie przed 3 lat, nie ma.
Chodzi o edytorial, czyli tekst artykułu wstępnego księdza Marka Gancarczyka, naczelnego redaktora, który prezentując zawartość numeru pisze o różnych segmentach, które się w nim znajdują. No i jest tekst reportażu o nowo odkrytych zdjęciach. To są zdjęcia nazistów z obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, którzy odpoczywają w Beskidzie Śląskim. No i to rzeczywiście są szokujące zdjęcia, ponieważ no, ci oprawcy są zrelaksowani, są wypoczęci. Potem pisze o wyroku, jaki zapadł w Strasburgu w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko Polsce. No i w podsumowaniu tego tekstu ksiądz Marek pisze, że w tej rzeczywistości tam z okresu II wojny światowej i pisze bodajże takie zdanie, że dzisiaj jest inaczej, ale równie strasznie, że dostaje się pieniądze za to, że matka nie mogła zabić swojego dziecka, choć bardzo tego chciała. Cytat może nie jest dokładny, ale myśl oddaję. To nie jest tekst ani o Alicji Tysiąc, ani o wyroku Trybunału w Strasburgu. To jest tekst, który opisuje, co jest w numerze. Przedmiotem skargi było to zdanie dotyczące sędziów Trybunału. No bo można powiedzieć w ten sposób, że zdanie, że dzisiaj jest inaczej, ale równie strasznie, dotyczy niewątpliwie składu sędziowskiego w Strasburgu, który ferował ten wyrok. I gdyby skarga na nas płynęła ze strony któregoś z tych sędziów, to powiedziałbym, że to porównanie jest uzasadnione. Natomiast tylko dlatego, że w tekście znalazła się nie tyle osoba pani Alicji Tysiąc, a jej sprawa i z tego budowanie, że ją porównaliśmy do nazistowskich oprawców, no to już jest po prostu budowanie jakichś piętrowych konstrukcji myślowych, które, że tak powiem, w żadnej prostej logice się nie mieszczą. Zresztą w sentencji tego wyroku wprost napisano tego pierwszego sądu okręgowego w Katowicach, że rzeczywiście Goeś Niedzielny nie porównał jej do zbrodniarzy nazistowskich, ale jak zaznaczono, taki jest kontekst i ogólna wymowa. Pytanie, na które sąd apelacyjny również odpowiedział, jakie jest instrumentarium prawne aparatu sprawiedliwości, aby zmierzyć kontekst i ogólną wymowę. Zresztą podobny zabieg, podobnej manipulacji dokonano w stosunku do tego drugiego zarzutu, tak zwanej mowy nienawiści. Z kilku tekstów, które ukazały się w przeciągu blisko 3 lat, powyrywane są z kontekstu jedne zdania. I z tego tworzy się jakiś taki jeden tekst, który nigdy w gościu się nie ukazał. I ten tekst nazywa się mową nienawiści. To jest po prostu preparowanie i manipulacja, co jest zupełnie niesłychana. Jest to coś zupełnie absurdalnego, jest to coś zupełnie nieadekwatnego do rzeczywistości i przez to głęboko niesprawiedliwego.
Czy ten piątkowy wyrok sądu apelacyjnego to jest wyrok o znaczeniu historycznym, wyrok nie tylko nad tekstem dziennikarskim, ale także wyrokiem nad etyką, moralnością katolicką?
W jakiejś mierze na pewno tak. Zresztą w ten sposób też to interpretuje druga strona. To pani Tkaczyjanik, pełnomocnik pani Alicji Tysiąc, wielokrotnie podkreślała, że na ławie oskarżonych jest nie tylko Goeś Niedzielny, ale Kościół katolicki. Ja myślę, że to jest fragment znacznie większej debaty, ponieważ środowiska feministyczne, czy powiedział wprost lewackie, które chcą przewrócić cały nasz system wartościowania, cały system pojęć moralnych, wiedzą, że pierw muszą zwyciężyć na obszarze języka, że dopóki aborcja będzie odarta z różnych eufemizujących zwrotów i będzie nazywana po imieniu zabijaniem życia, no to oczywiście wtedy sukces ich jest wątpliwy, bo jakby w naturalny sposób człowiek, uświadamiając sobie, co się dzieje, jaka jest rzeczywistość przedmiotu aborcji, czyli niszczenie ludzkiego życia, zabijanie go, no w sposób znacznie ostrzejszy występuje przeciwko temu. I oni po prostu chcą opanować strefę słowną, wprowadzają różnego rodzaju sformułowania typu aborcja terapeutyczna. Stopnie są takie: panowanie nad językiem, zmiana świadomości, a na końcu zmiana w prawie i legalizacja aborcji na życzenie. Taki jest dalekosiężny plan i ten wyrok jest instrumentem tego planu.
Czy pana zdaniem Alicja Tysiąc cokolwiek wygrała w tej sprawie?
Materialnie tak, dostanie 30 tysięcy. Przynajmniej tak to wygląda na dzisiaj, nie wiadomo jaka będzie kasacja. Stała się swoistą bohaterką dla tych środowisk feministycznych, nie tylko w kraju, ale za granicą. Także robi się, jak to w slangu młodzieżą się mówi, postać kultowa, więc jakie środowisko, taki kult. I na dzisiaj ma sukces, to bez dyskusji. Natomiast ja myślę, że sumienie będzie pracowało i kiedyś albo w niej się odezwie, albo jej córka być może, gdy dorośnie, to zapyta się, no a co byłoby, gdyby twoje życzenie, mamo, zostało zrealizowane. W tym kontekście z wyjątkową obłudą strona nas pozywająca mówiła: a gdzie tu jest dobro dziecka? A co ta dziewczynka sobie pomyśli o tym procesie? No to przecież nie myśmy ten proces wczynali. Obłuda, z jaką mieliśmy do czynienia na sali sądowej w czasie tych medialnych działań, była po prostu piramidalna. Zarzut wobec nas, że narażamy na stres dzieci pani Tysiąc poprzez proces, który oni wytoczyli, no to po prostu nie mieści się w racjonalnych kategoriach.
W polskim prawie nie ma czegoś takiego jak precedens. To funkcjonuje w prawie amerykańskim między innymi. Ale nie ulega wątpliwości, że pewna atmosfera zamykania ust katolickim dziennikarzom została wytworzona. Czy teraz możemy oczekiwać, że no, media katolickie zaczną się bać, nazywać zło złem, a dobro dobrem, nazywać aborcję morderstwem? Zresztą taki komentarz też padł z ust pana Bronisława Wilsztajna, że to jest jakaś taka cenzura w sferę etyczną. Też jest oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, który mówi, że to jest wyrok wymierzony w wolność słowa w szerszym znaczeniu.
Niewątpliwie jest to wyrok ograniczający wolność słowa, dlatego w jednym z tekstów nazwałem to wyrok neblujący. Polskie prawo nie jest precedensowe, ale jednak sądy rozważają orzecznictwo na danym obszarze i również w czasie naszej sprawy to orzecznictwo w różnych kwestiach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka było przywoływane. Niewątpliwie ta sprawa będzie wykorzystywana, jeżeli będą miały miejsce takie inne sytuacje, takie inne rozprawy, a myślę, że będą miały miejsce, będzie wykorzystywana. Jest to wyrok wymierzony nie tylko w redakcji Gościa Niedzielnego, ale we wszystkie środowiska broniące poczętego życia, również w Kościół. I jest to wyrok, który de facto pokazuje, bo ja rozumiem skazanie za nieprawdę. Jeżeli by nam się zdarzyło napisać nieprawdę, należałoby za to po prostu przeprosić. Natomiast tutaj, kiedy sąd w sposób zupełnie arbitralny i dowolny dokonuje oceny kontekstów czy wymowy ogólnej, to rzeczywiście jesteśmy skazani na ferowanie wyroków ideologicznych.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Okruchy Ewangelii.
Bóg czeka cierpliwie, kiedy nasze życie wyda obfity owoc.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jacyś ludzie donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? W człowieku zawsze pojawia się pokusa osądzania dobra i zła, niestety najczęściej u innych, a nie u siebie. Jezus wykorzystuje wieść o tragicznych wydarzeniach, aby pouczyć słuchających, że nie chodzi tu o większą lub mniejszą winę człowieka, za którą trzeba go ukarać, lecz o to, aby wszyscy się nawrócili. By lepiej zobrazować tę prawdę, Jezus opowiedział zgromadzonym następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owoców na tym figowcu i nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż go okopię i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Figowiec wspomniany w Ewangelii jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych drzew w krajach Morza Śródziemnego. Swoimi pąkami jako pierwszy zwiastuje nadejście wiosny, zaś po jego dojrzałe, soczyste owoce sięga się z przyjemnością, ponieważ gaszą pragnienie w chwilach spiekoty dziennej. Jeśli zatem nie dostarcza on upragnionych owoców, staje się całkowicie nieużyteczny i wyjaławia ziemię. Jezus, porównując człowieka do figowca, oczekuje, że spełni on pokładane w nim nadzieje i w swoim życiu przyniesie owoc. Post, modlitwa i dzieła miłosierdzia dostarczają do korzeni ludzkiego życia prawdziwej wody i tego wszystkiego, co sprawia, aby ten owoc był obfity, piękny i dojrzały. Wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, jest nośnikiem prawdy, która wypełnia czas całego Wielkiego Postu, a mianowicie nawrócenia i zmiany naszego życia. Nawrócić się znaczy odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie. Zwrócić się ku Niemu, uwolnić się od tego, co trzyma człowieka zbyt mocno przy ziemskich sprawach. Nawrócić się oznacza przejść od wiary pasywnej i pełnej codziennych przyzwyczajeń do wiary pogłębionej i czynnej, która rozpala w sercu ogień wielkiej miłości i czyni nas ludźmi wolnymi, pełnymi radości i entuzjazmu, zdolnymi do poświęcenia. Tego oczekuje od nas Bóg, który jak dobry ogrodnik troskliwie się nami opiekuje i czeka cierpliwie, kiedy nasze życie wyda obfity owoc. Boża troska o człowieka jest wielka i pełna prawdziwej miłości. Wynika ona z przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem poprzez krzyż swojego Syna Jezusa Chrystusa. Na mocy tego przymierza, podejmując troskę o człowieka, ma też prawo oczekiwać odpowiedzi ze strony człowieka. Jak przypomina dzisiejsza Ewangelia, czas wezwania do nawrócenia nie jest niewyczerpalny. W pewnym momencie się skończy. ...28 listopada 1981 roku w małej miejscowości Kibeho w południowej Rwandzie Matka Boża objawiła się młodej dziewczynce ze szkoły podstawowej Alfonsinie Mumureka. Zjawisko to z małymi przerwami powtarzało się potem przez wiele kolejnych lat. Matka Boża ukazała się kilka razy również dwom innym dziewczynkom z tej samej klasy, Nathalie i Marie Claire. Już od samego początku objawień Matka Boża usilnie prosiła o pokutę, nawrócenie i szczerą modlitwę. Dziewczynki niekiedy widziały łzy płynące z jej oczu z powodu rozwiązłości moralnej ludzi i odwracania się ich od Boga. Ona zaś wielokrotnie powtarzała, że świat jest w wielkim niebezpieczeństwie i stacza się w otchłań. Szatan popycha go do sprzeniewierzania się przykazaniom Bożym. Pokutujcie, nawróćcie się, nalegała Matka Boża. Ale świat szedł własną drogą i mało kto mógł przypuszczać, że kilka lat później na ziemi rwandyjskiej rozegra się prawdziwe piekło. 4 kwietnia 1994 roku wybuchła wojna domowa między dwoma plemionami. W przeciągu zaledwie 3 miesięcy pociągnęła ona za sobą blisko 800 tysięcy ofiar, 1/10 całej rwandyjskiej ludności, w tym 4 biskupów, 123 księży i zakonników oraz ponad 300 sióstr zakonnych. Prócz śmiertelnych ofiar pozostawiła ona rozsianą nienawiść plemienną, różne okaleczenia fizyczne, moralne i duchowe, setki tysięcy osieroconych dzieci. Oceniając rozmiar i okrucieństwo dokonywanych rzezi, nie brakowało tych, którzy mówili nawet o opętaniu zbiorowym przez szatana. Z perspektywy czasu wielu uważa, że tego straszliwego dramatu można było uniknąć, gdyby ludzie dali wówczas większy posłuch objawieniom z Kibeho i podjęli wezwanie Matki Bożej do pokuty i nawrócenia. Wielkopostne wołanie o nawrócenie powinno zatem zapaść głęboko w nasze serca, abyśmy nie pozostawali jak figowiec, który wyjaławia ziemię, nie przynosząc żadnego owocu. W tym czasie czeka na nas Jezus, aby nam pomóc w nawróceniu. Czeka na odpowiedź, którą każdy powinien dać w swoim sercu. Tej odpowiedzi nie można opóźniać w nieskończoność. Trzeba ją skonkretyzować w duchu posiadanej wiary. Niech miłosierny Bóg zmiłuje się nad nami i nam błogosławi i niech nas natchnie do pokuty, modlitwy i osobistego nawrócenia.
Rozważaniem księdza Tadeusza Wojdy kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.